Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu po świętach. Nisko dziś naszym gościem jest Jakub Wiech, portal Energetyka 24. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Widziałem, że był Pan aktywny w czasie świąt, także komentatorsko. Między innymi wczoraj zamieścił Pan taki dosyć mocny wpis, w którym mówi, że teraz albo nigdy, że czas gra na korzyść Rosji, że jeśli w ciągu najbliższych kilku tygodni nie uda się przeforsować embarga na rosyjskie surowce, no to tak naprawdę ta szansa na odłączenie Europy od Rosji przepadnie. Skąd ten pesymizm tak duży?
Cóż, on się zasadza w dużej mierze na psychologii, na tym, jak działają ludzkie emocje, na tym, jak oswajamy się nawet z bardzo nadzwyczajnymi, brutalnymi sytuacjami. I widzę teraz taką sytuację na Ukrainie, związaną z przeniesieniem ciężaru rosyjskiej ofensywy z północy tego kraju na jego wschód. Tutaj to rysuje mi się jako szansa dla Moskwy na takie powolne medialne wyciszanie prowadzonej przez nią wojny, a co za tym idzie na stopniowe osłabianie zapału czy gotowości Europejczyków do uderzenia sankcjami w rosyjską energetykę.
Z drugiej strony w tej chwili trudno powiedzieć, żeby Rosjanie sobie mogli podarować takie działania, jakie robili do tej pory, czyli po prostu brutalność, gwałty, mordy. Nie sądzę, żeby odstąpili od tego, bo to jest chyba żywioł niepowstrzymywalny w tej chwili i wywoływany tak naprawdę.
Faktycznie, patrząc na to, co widzieliśmy na zdjęciach czy materiałach wideo z wyzwolonej Buczy czy z innych miejscowości, które były okupowane przez rosyjskich żołnierzy, no to tam skala brutalności, barbarzyństwa, zezwierzęcenia jest tak ogromna, że wydaje się to nieprawdopodobne, by Zachód przeszedł obojętnie już nad wojną toczoną w tym kraju. Natomiast no jednak biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i historię relacji z Rosją, sięgającą, jeżeli chodzi o wojnę toczoną z Ukrainą od 2014 roku, to Europejczycy już przymykali oko na takie rzeczy. No, warto tutaj przypomnieć zastrzelenie pasażerskiego samolotu MH17, czy w ogóle sprawę zajęcia Krymu oraz okupowanych tak zwanych republik na wschodzie Ukrainy. I obawiam się, że przedłużenie tego konfliktu i też prowadzenie go na terenach, które są w takiej percepcji medialnej uważane już za ogarnięte wojną od dłuższego czasu, czyli właśnie na wschodzie oraz
czyli Donbas na przykład.
Na przykład może być impulsem do osłabienia zainteresowania, zwłaszcza że wojna trwa już, ta pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę trwa już ponad 50 dni, to jest dosyć długo.
55 dzień dokładnie.
I właśnie ze względu na ten czas trwania nastroje Europejczyków mogą spadać. I tutaj obawiam się, że tracimy to takie tak zwane momentum, tracimy ten kluczowy punkt w czasie, gdzie nastrój jest na tyle odpowiedni i zapał jest na tyle wysoki, żeby przejść do uderzenia sankcjami.
Ale mamy już pewne konkrety. W piątek chociażby weszła w życie ustawa, która nakłada embargo na import węgla z Rosji. Między innymi właśnie nie ma możliwości w żaden sposób przywożenia węgla koksu ani z Rosji, ani z Białorusi. No i chyba jako pierwsi Polacy wprowadziliśmy to, jeżeli dobrze patrzę na mapę Europy.
Tak, to embargo oczywiście będzie rozciągnięte na całą Unię Europejską, natomiast dopiero od sierpnia. Niemniej warto pamiętać, że no, węgiel nie jest tym surowcem, który jest w centrum zainteresowania rosyjskiej gospodarki. Do Unii Europejskiej trafia zaledwie 1/3 eksportu rosyjskiego węgla, co zestawiając to paliwo z innymi surowcami energetycznymi eksportowanymi przez Rosjan, wydaje się ilością śmieszną, bowiem do Europy trafia też połowa eksportu rosyjskiej ropy oraz 3/4 eksportu rosyjskiego gazu. I to właśnie na ropie i gazie rosyjski budżet zarabia najwięcej. Zyski ze sprzedaży tych dwóch nośników energii to jest około 1/3 z rosyjskiego budżetu, na zasadzie nawet ponad 1/3, więc to właśnie uderzenie w te surowce wywarłoby największy wpływ na Rosję, na jej sytuację finansową, na jej wypłacalność, na kondycję jej gospodarki. Węgiel to jest paliwo, które łatwo można przewozić, łatwo można magazynować, nie potrzeba do tego specjalnej infrastruktury, dlatego jego zastąpienie, jeżeli chodzi o kierunki dostaw, jest stosunkowo proste. Więc tutaj poszliśmy po linii najmniejszego oporu, sięgając właśnie po embargo na ten surowiec pierwszej kolejności. Boję się, że to będzie potraktowane przez Europę jako ten krok, który wystarczy, ten dostatecznie daleko.
Mówi pan my jako Europa czy jako Polska?
Mówię jako Europa, bo Polska ma tutaj ambitniejsze plany i jeżeli chodzi na przykład o dostawy gazu, to my już jesteśmy przygotowani w zasadzie do porzucenia tych eksportów rosyjskich w tym roku i najprawdopodobniej po grudniu nie będziemy
z końcem kontraktu z Gazpromem, tak naprawdę. Tak jest, panie Jakubie, 55. dzień inwazji. Zatem jak wygląda teraz światowa mapa energetyczna? Myślę i o łańcuchu dostaw, uzależnień i tego, co się zmieniło i ewentualnie w najbliższym czasie pańskim zdaniem się zmieni, jeżeli w ogóle cokolwiek się zmieni.
Zmienia się sporo, to znaczy widać na przykład pewne kroki podejmowane w zakresie światowego rynku ropy oraz gazu. No, mamy przesterowanie akcentów i na przykład w Stanach Zjednoczonych rząd federalny odszedł od moratorium na wydobycie ropy i gazu na gruntach będących jego własnością, czym uwolnił tak naprawdę dodatkowe wolumeny, jakie mogą trafić na światowy rynek. Widzę też toczone rozmowy z Iranem oraz z Wenezuelą, które dotychczas przebiegają w dosyć trudny sposób, w nieciekawych okolicznościach, ale też toczą się dalej i mają na celu uwolnienie właśnie produkcji tychże krajów po to, żeby zastąpić surowiec rosyjski, ropę naftową, na rynku światowym. Widzę zmiany w poszczególnych politykach energetycznych niektórych państw, na przykład Belgii, która odeszła od swojego planu wygaszania energetyki jądrowej. Widzę, jak rosyjskie spółki są wygryzane z projektów energetycznych na całym świecie. Widzę też, jak surowce rosyjskie są omijane przez traderów, którzy w obawie przed sankcjami nie chcą kontraktować dostaw tychże właśnie paliw i szukają ich zamienników.
To są te optymistyczne rzeczy, ale ja teraz powiem coś pesymistycznego i posłużę się niejakim Jakubem Wiechem, który napisał: nie ma strukturalnych zmian na polu energetyki, jeśli chodzi o Niemcy. Nie ma tam odważnych działań na rzecz uniezależniania się od rosyjskich paliw. Jest konktatorstwo.
Tak jest. I tutaj dochodzimy właśnie do sedna sprawy, czyli braku tej decyzji, tego przełomowego momentu, który pozwoli na przykład Europie na przełamanie tej bariery w dużej mierze mentalnej, jeżeli chodzi o podejście do surowców z Rosji. Nie ma tego decyzyjnego punktu, który otworzy drogę na uwolnienie się Europejczyków od nośników energii z Rosji. To też widać się niestety w innych państwach świata. Widać też z tych mniej optymistycznych sygnałów ogromną rolę Indii, które powoli wchodzą w buty bardzo dużego odbiorcy.
Tak. A nie kochają się z Chinami, więc też pewnie gdzieś tam będą raczej ciążyły ku tym, którzy z Chinami nie sprzyjają. A Rosja w tej chwili jest raczej bliżej Chin. No tak można byłoby bardzo pokrótce to przedstawić, tę sieć powiązań.
Można, natomiast też warto pamiętać właśnie, że Indie cały czas chcą konkurować właśnie w Azji Południowo-Wschodniej i do tego potrzeba im będzie tanich surowców, a Rosja może im te tanie surowce dostarczyć.
No tak, ja może jakieś usprawiedliwienie dla tego Zachodu, nie tylko dla Zachodu bym znalazł, może ustami kanclerza Austrii. Karl Nehammer mówił ostatnio, że jesteśmy uzależnieni od gazu i oczywiście sankcje, ale nie możemy zrobić tak, bo to można byłoby ten wypowiedź jego bardzo zuniwersalnić i powiedzieć, że tak naprawdę każda sankcja, która uderza bardziej w tego, który ją nakłada, niż tego, do którego jest skierowana, no jest bezsensowna, dlatego że ich zdaniem po prostu o wiele bardziej Austria ucierpi niż Rosja na przykład na embargu na dostawy gazu rosyjskiego.
Pytanie, co to znaczy ucierpi, pytanie, co to znaczy bardziej, bo jeżeli stawiamy na jednej szali pewne problemy gospodarcze czy ograniczenie rozwoju gospodarczego, na przykład państw zachodnich, i na drugiej kładziemy możliwość kontynuowania przez Rosję wojny z Ukrainą, no tutaj ten rachunek nie jest moim zdaniem oczywisty. I w tym momencie, biorąc pod uwagę perspektywę pewnego ograniczenia czy zaburzenia rozwoju w krótkim dosyć terminie, bo tu chodzi o czas potrzebny na znalezienie alternatywnych źródeł dostaw, na odblokowanie kanałów, na budowę pewnej podstawowej infrastruktury, która może być budowana stosunkowo szybko, no to ja uważam, że patrząc na ryzyko, jakie wiąże się z działalnością Rosji, która straszy na przykład państwa takie jak Finlandia czy Szwecja, chcące wstąpić teraz do NATO, Rosji, która cały czas przebąkuje coś o wojnie jądrowej, która jest jednoznacznie agresywna względem Zachodu, która nagradza tutaj specjalnymi odznaczeniami morderców i oprawców z Buczy. No tutaj jesteśmy w sytuacji, w której tak naprawdę nie ma dostatecznie wysokiej ceny, jaką można zapłacić, jeżeli chodzi o ostateczne pogrzebanie.
No tak, pan nawet powiedział, że do ceny na rachunku od na przykład Gazpromu trzeba byłoby jeszcze dopłacić, dodać tak zwany koszt polityczny, czyli cenę tego, że rosyjska gospodarka kontroluje gospodarkę danego państwa.
Dokładnie. I warto też podkreślić, że o ile nie wszystkich w Europie stać na benzynę za 10 zł czy wyżej, to na wojnę w Europie nie stać nikogo. I to jest niestety ta alternatywa, którą myślę, że mamy, bo Rosja, jak widać, no, lekcje sobie waży stosunki gospodarcze z Europą i to nie jest ten hamulec, w jakim chciałyby go widzieć na przykład państwa Zachodu, stopujący Rosję w punkcie, w którym miałaby wyrzec się agresji i swoich imperialnych planów i tej, powiedzmy, wskrzeszenia Związku Sowieckiego. No tylko Rosjanie po prostu wybierają cały czas geopolitykę i są gotowi poświęcić nawet bardzo lukratywne kontrakty energetyczne i inne z Europą, które dają jej potężne możliwości zarobkowania w zagranicznych walutach na rzecz toczenia swoich własnych wizji, swoich własnych koncepcji geopolitycznych. Ta polityka, która dotychczas była stosowana wobec Rosji, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o energetykę, ona wzięła w łeb 24 lutego. Trzeba ją zakończyć i teraz trzeba zbudować coś nowego. A ja obawiam się niestety, że Europa...
Europa jest do tego gotowa właśnie. Ja pana zapytam o wypowiedź. Andrew Micht, amerykański politolog, mówi, że rozmawiał niedawno z dosyć ustosunkowanym człowiekiem w Brukseli, który mówi, że wygląda na to, że Unia będzie kontynuować swój program zielonej energii Fit for 55, pomimo tego, że jak bardzo uzależniona stała się od Rosji z powodu pewnego ekologicznego nastawienia, który jednak nie uwzględniał tego elementu bezpieczeństwa.
No tutaj sama polityka klimatyczna Unii Europejskiej akurat jest korzystna z perspektywy odchodzenia od rosyjskich surowców.
W dłuższej perspektywie pewnie, tak.
W dłuższej perspektywie. Problem polega na tym, że ona w wielu państwach Unii Europejskiej jest niezbilansowana, na przykład pod względem technologicznym. Ona nie jest dywersyfikowana technologicznie. I szereg państw Unii postawił na taką bezalternatywną wizję rozwoju w zakresie transformacji energetycznej opartej na dostawach surowców z Rosji. Takie państwa jak Holandia, jak Niemcy, jak Austria, jak Włochy, one widziały w Rosji taką stację paliw, która będzie zasilać Europę wiecznie bez względu na okoliczności polityczne i w tej długiej perspektywie do 2050 roku nie będzie potrzeby zmiany paradygmatu w stosunku do właśnie Moskwy, gdyż on będzie funkcjonował jako taki liberalizm energetyczny i państwo Władimira Putina cały czas będzie rzucać na rynek europejski ogromne wolumeny tanich surowców energetycznych i na tej podstawie można tworzyć własne plany energetyczne. No to nie wypaliło. To pomimo wielu sygnałów wysyłanych z Rosji dotyczących właśnie jej agresywnej postawy było oficjalną doktryną europejską, która zawiodła właśnie 24 lutego i teraz trzeba ją zmienić. Trzeba nakreślić nową politykę energetyczną. Trzeba wyjść z koncepcją zdywersyfikowanej i zderusyfikowanej strategii energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Mhm. I to się poniekąd dzieje, tylko że też w niektórych państwach członkowskich, na przykład Włochy, które dotychczas kupowały od Rosji najwięcej gazu ze swojego portfela dostawców, teraz rozmawiają już z Algierią, która ma zastąpić Rosję, jeżeli chodzi o kluczowego dostawcę błękitnego paliwa. Belgowie wstrzymają wyłączanie swoich elektrowni jądrowych. Widzę tutaj też ruchy w innych państwach Europy. Nie we wszystkich niestety, bo jest moim zdaniem cała grupa, która stara się przeczekać te wojny, która stara się właśnie wykorzystać ten spadek zainteresowania, spadek napięcia do zakonserwowania swoich własnych planów energetycznych opartych na tym paradygmacie współpracy z Rosją bez względu na jej postawę. I to jest niebezpieczne. I to jest też szansa w tym momencie dla Polski, szansa, która powoli ucieka, na to, by przeforsować razem ze swoimi koalicjantami, a jest takich moim zdaniem jeszcze cały czas sporo w Unii Europejskiej w tym temacie, właśnie szerokie możliwości odejścia od rosyjskich paliw i dywersyfikacji oraz derusyfikacji.
Czas nasz kończy się, natomiast jedno tylko zdanie. Europa, jeżeli nauczy się żyć bez rosyjskich surowców, to też jest pańskie zdanie, może skurczyć budżet Rosji o 1/3 i to jest chyba alternatywa godna rozważenia. Jakub Wiech, Energetyka 24, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dziękuję serdecznie.
Kłaniam się.
Kluczowy temat.